Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam serdecznie w dzisiejszym głosie z Krakowa. Spraw, które trzeba poruszyć w audycjach, są one poruszane, jest wiele. Ale te, które są najpilniejsze. Najpilniejsze przez to, że podejmuje w ich sprawie decyzję Sejm, potem Senat, potem jeszcze ten prezydent, który już nie został wybrany na następną kadencję, no ale jeszcze ostatnim rzutem na taśmę podpisuje różne ustawy, które mają doprowadzić do niszczenia, tak bym to określił. Bowiem spoglądam na te, które już powstały i które decyzją ustępującego prezydenta były potwierdzane, chociażby takie jak ratyfikacja przemocowej konwencji Rady Europy, której zadaniem jest marginalizacja małżeństwa i rodziny, atak na wychowanie prorodzinne w szkole, wprowadzenie dowolnej sprzedaży tzw. pigułki dzień po, która ma również działanie wczesnoporonne, ale nowym przykładem na takie właśnie skomasowane wręcz działanie parlamentu, rządu wcześniej, bo to pomysły rządowe, na rodzinę w Polsce jest również ta ustawa, projekt ustawy, który jest w końcowej fazie już podejmowania decyzji przez parlament, a która to ustawa, niezgodnie z jej treścią, określana jest jako leczenie, zajmująca się leczeniem niepłodności. My ogólnie mówimy ustawa o in vitro. Trzeba, abyśmy jeszcze raz spojrzeli na to, co przedkładane jest parlamentarzystom przez komisje sejmowe, a wcześniej przez rząd i przeciwko czemu my występujemy. Różnymi protestami piszemy do parlamentarzystów, będziemy o nich pamiętać. Czy wysłuchali, czy tak jak w wszystkich poprzednich działaniach, nie chcieli słuchać głosu obywateli. I dzisiaj właśnie na temat tej najbliższej, podejmowanej przez parlament, przez Sejm decyzji w sprawie tej, jak to określają, ustawy o leczeniu niepłodności. Poprosiłem do rozmowy na ten temat pana doktora inżyniera Antoniego Ziębę, którego serdecznie witam.
Szczęść Boże wszystkim słuchaczom Radia Maryja.
Panie doktorze, może rozpocznijmy od rozszyfrowania tego tytułu. Czyżby to mogło być tą ustawą leczona niepłodność?
No, jest to wielkie kłamstwo w samej nazwie ustawy. Ustawa de facto rozpatruje, legalizuje w bardzo liberalnym, szerokim zakresie procedurę in vitro i tylko tą procedurą się zajmuje. Podkreślmy, in vitro nie leczy niepłodności. Tak jak mówią uczciwi lekarze, wybitni profesorowie, para, która przed zastosowaniem in vitro była niepłodna, po tej procedurze dalej jest niepłodna. Niekiedy dzięki tym manipulacjom technicznym udaje się począć, niekiedy bardzo rzadko urodzić dziecko, ale niepłodność w ogóle nie zostaje wyeliminowana. Dalej ta para jest niepłodna, a więc fałsz, kłamstwo w samym tytule tak ważnego projektu ustawy. No, wiemy, wszyscy chyba pamiętamy, że takim głównym autorem i tym promotorem tejże ustawy, a raczej projektu, mamy nadzieję, że nigdy nie ustawy, był były już minister Arłukowicz, który spowodował ogromne straty w naszej służbie zdrowia. Ja nie boję się powiedzieć, że wiele istnień ludzkich, tych nienarodzonych, straciło życie z powodu jego działalności, ale także narodzonych. Prawda, jego pseudoreformy z refundacją leków miały, jak się teraz okazuje, tylko zmniejszenie nakładów na refundację leków. Prawda, media doniosły nie tak dawno, że dzięki temu w cudzysłowie budżet państwa zaoszczędził 3 czy 4 miliardy złotych, tylko teraz za tą straszliwą oszczędnością, okupioną chorobą, cierpieniem, Nie boję się powiedzieć, na pewno w pewnych przypadkach, nie masowych, ale poszczególnych, także i śmiercią pacjentów, no leży ten brudny zysk pana ministra byłego Arłukowicza, którego do ostatniej chwili wspierała pani premier Ewa Kopacz. I dopiero kolejna odsłona afery taśmowej no, spowodowała, że ten no, fatalny lekarz, fatalny minister no, zniknął z ław rządowych. Ale pozostawił parlamentowi i całemu naszemu społeczeństwu ten bardzo groźny projekt legalizacji in vitro. Projekt, przeciwko któremu występują wszyscy uczciwi lekarze. Ja się nie chcę tutaj z całym szacunkiem odwoływać do głosów etyków, łącznie z nawet naszym drogim, szanowanym episkopatem. Ja troszeczkę tą problematką się zajmuję i mogę tylko jedno powiedzieć, że na wiosnę tego roku 300 pracowników naukowych wielu ośrodków akademickich z kraju po raz któryś wysłało swój apel do parlamentu. 300 naukowców od doktoratów wzwyż, z wielu uczelni, także wybitnych medyków. I napisali bardzo mocno przeciwko in vitro, wskazali, że to nie jest metoda leczenia, że ta metoda jest głęboko nieetyczna, bo narusza godność i życie człowieka, życie tego poczętego dziecka na szkle, jak mówimy, ale także życie tej matki kobiety, która się tej procedurze poddaje. Mamy wiele doniesień naukowych z zachodu klinik, że no, zdarzają się nawet wypadki śmiertelne u tych kobiet, które zdecydowały się na tą procedurę, w większości dodajmy nieświadomych istoty tej procedury, bo media i nasze, te potężne, jak słusznie ojciec dyrektor nazwał znakomicie, mętnego nurtu, niestety mętnego to się zgadza i potężnego dalej też, ale one słabną, a my, nasze media potężnieją, no kłamią, przemilczają istotne fakty i na tym musimy się skoncentrować, żeby naszych słuchaczy umocnić w tych dobrych postanowieniach i ubogacić, przekazać im argumenty do dyskusji nawet w rodzinie, w zakładzie pracy czy w sąsiedztwie, bo ta tematyka na pewno będzie wracać.
Panie doktorze, dowiedziałem się, spoglądając na informacje Sądu Najwyższego, że została przekazana przez sędziów Sądu Najwyższego opinia dotycząca tego projektu ustawy do Sejmu. I ta opinia trafiła 15 maja bieżącego roku. Od tego czasu komisja sejmowa zbierała się 3 razy. Nie podjęła w ogóle tego tematu, a wszystkie propozycje zmian, uzupełnień, które wiązały się z opinią Sądu Najwyższego, zostały przez tę komisję odrzucone, te poprawki realizujące postulaty Sądu Najwyższego zostały odrzucone. Wobec tego musimy, powinniśmy także być podbudowani również tym, że parlamentarzyści, którzy tak walczą o uchwalenie tej ustawy, działają po prostu wbrew także opinii prawnej Sądu Najwyższego.
No, ja jeszcze tutaj dodam, oczywiście nie ma wyniku, ale wiemy, ta w cudzysłowie legalizacja, wpuszczenie procedury w struktury samorządowe zostało zaskarżone, prawda, do Trybunału Konstytucyjnego i oczekujemy na wyrok. A więc choćby to, że Trybunał Konstytucyjny tak długo zastanawia się nad wydaniem oceny co do in vitro w strukturach samorządowych. Rządu. Sąd Najwyższy jednoznacznie negatywnie się wypowiada. A pani premier i były minister Arłukowicz swoje. No w imię czego, w imię jakich racji? Komu oni chcą służyć? Czy lobbystom z Kling in vitro? Bo to jest wielki biznes. Pisały o tym nie tylko gazety medyczne, ale ekonomiczne. In vitro to jest straszny biznes. No i nie mówię nic konkretnego, ale mogę się podzielić moimi wątpliwościami i do tego mam prawo. Czy aby biznes finansowy nie przeważa nad zasadniczymi normami etycznymi, nad dobrem pacjentek tych kobiet chcących posiadać potomstwo i nad dobrem tych poczynanych na szkle dzieci.
No właśnie. Myślę, że warto, abyśmy jeszcze spojrzeli tak szkiełkiem i okiem, bo jeżeli mówimy o procedurze zapłodniania na szkiełku, no to może też przyłóżmy szkiełko i oko do tego wszystkiego, co się określa jako in vitro. Pamiętam, bo informując co tydzień o nowych numerach źródła, pamiętam, że w tych kolejnych numerach ukazują się, jest taka specjalna strona poświęcona obronie życia i tam opracowania, różne informacje, także i o in vitro, ale także i o aborcji, i o edukacji seksualnej. Myślę, że warto z tych stron, z tych informacji tam zawartych skorzystać. Ale dziś, jeśli rozmawiamy o in vitro, to przyłóżmy wyniki badań statystycznych, czyli tych, które w tych szczególnie krajach, w których już jest dużo, może być, zebranych informacji o tym, co się dzieje, co powoduje, że powinniśmy być przeciwko tej procedurze i że, jak słusznie w jednym z takich numerów wyczytałem, procedura in vitro to procedura śmierci.
Proszę Państwa, ja bym mógł zamęczyć naszych drogich słuchaczy zbiorem informacji na temat śmiertelności poczynanych procedurą in vitro dzieci. Z tego, co ja pamiętam, mam ponad 20 różnych danych, ale ja tylko jedną przytoczę, mimo żeśmy tutaj z panem profesorem się na nią powołali, ale to jest najobszerniejsza statystyka z Zachodu. Otóż myślę o brytyjskich informacjach z klinik in vitro opublikowanych przez tamtejsze Ministerstwo Zdrowia 2 lata temu. Kilkanaście lat pracy klinik in vitro, kilkadziesiąt ośrodków in vitro, w sumie 3 800 000 poczętych dzieci na szkle. 3 800 000. Z tej ogromnej liczby jaki procent urodził się żywy? 3%. 3,2 dokładnie. Proszę Państwa, mówiłem i będę mówił. I proszę, żeby rządzący usłyszeli i żeby dziennikarze nurtu mętnego usłyszeli i zaczęli służyć prawdzie i życiu. To jest procedura śmierci. To jest procedura śmierci. Bo jeżeli ponad 90% poczętych dzieci ginie, to proszę mi nie mówić, że to jest procedura życia. Ja jeszcze mocno dodaję, i na to też mam ogromny zbiór różnych publikacji, bardzo poważnych publikacji z wielu krajach, że to jest procedura kalectwa. I proszę Państwa, mówiliśmy tu w czasie naszych rozmów z panem profesorem, ale powtórzmy to i proszę, powtarzajcie to w swoich rodzinach, w sąsiedztwie, w zakładach pracy, żeby przełamać tą zmowę milczenia potężnych mediów, tego mętnego nurtu wokół in vitro. Podaję jedną informację z Moskwy od profesora Baranowa. Publiczna dyskusja nad in vitro w rosyjskim parlamencie Dumie. I ten naczelny pediatra Rosji 3 lata temu mówi, jest przeciw in vitro, bo z tych nielicznie żywo urodzonych dzieci 70% to dzieci kalekie. 70% to dzieci kalekie. Oczywiście to kalectwo określamy ogólnie, na szczęście o różnym stopniu. Są to niekiedy bardzo poważne wady, niekiedy mniej poważne. Ale ten procent podany przez tego rosyjskiego lekarza. Proszę Państwa, mamy wiele informacji. Ja dosłownie kilka dni temu miałem takie spotkanie w Kielcach i przypominałem nieznane szerszemu ogółowi w Polsce dane z medycznej szwedzkiej publikacji. U tych nielicznych żywo urodzonych dzieci stwierdzono ponad 40-procentowy wzrost zachorowań na nowotwory złośliwe. No i teraz w imię czego przemilcza się tak istotne informacje? Drugie, tu muszę powiedzieć z całą mocą, w imię czego, jakich interesów pani premier jest lekarką, przemilcza się nowoczesną, etyczną, skuteczną metodę pomocy bezdzietnym małżonkom, jaka jest naprotechnologia. Ja mógłbym tu 2 audycje zrobić na temat tych osób, które cieszą się narodzonymi dziećmi, zdrowymi, poczętymi dzięki naprotechnologii. Metodzie 2 razy, 3 razy skuteczniejszą i 2 razy tańszą, czy nawet 3 razy tańszą. Mamy wspaniałe osiągnięcie medycyny, które w naszym systemie służby zdrowia nie może się przebić. Pytam, dlaczego?
Panie doktorze, właśnie dlaczego? Ja tak sobie przemyśliwując tę sprawę i to odpowiedź na to pytanie, bo często zadajemy sobie takie pytanie. Dlaczego jest ta taka specjalna troska o to, aby możliwie jak najwięcej wprowadzić ustawowo, nawet przez dofinansowywanie tej metody, metody śmierci, zamiast skorzystać z tego, co jest opracowane i co pokazuje wyraźnie, że można i daje skuteczne i pozytywne wyniki ta metoda na protechnologii. Wydaje się, że działa tutaj lobby biznesu. Na protechnologii mniej zyskają, a w ogóle nawet nie, bo jeśli ten sposób liczą tylko pieniędzmi. Natomiast tu mogą każdy element tej procedury wycenić w tysiącach złotych i mówić to z budżetu państwa, to z budżetu samorządu, tego częstochowskiego na przykład, niech będzie opłacane. No i wtedy mówić, że to jest właśnie dlatego, aby ten uśmiech w rodzinach kwitł i rozwijał się, zamiast powiedzieć jasno i wyraźnie to, o czym pan przed chwilą mówił, przywołując jedną tylko dane, ale przecież one dotyczą nie tylko Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych, w Australii nawet takie badania, we Włoszech są prowadzone. Wszystkie dają te same efekty, te procentowe udziały życia w stosunku do tych, którzy powstają w wyniku tego szkiełkowego zapłodnienia, no są nieporównywalne. 3-4% w stosunku do olbrzymiej liczby.
Proszę Państwa, ja jeszcze chciałbym się tu odnieść do, powiedzmy, tej walki politycznej, w której uczestniczymy my, w sposób szczególny my, zwykli obywatele, rodacy, Polacy roku 2015. Byliśmy świadkiem bardzo cynicznych i takich niskich spotów pana prezydenta Komorowskiego zachwalającymi procedurę in vitro. Szczęśliwa matka z szczęśliwym dzieckiem i zły przeciwnik, konkurent do fotelu prezydenckiego, który opowiada się przeciw. To była wielka manipulacja na granicy nieprawdy. Oczywiście my, obrońcy życia, kochamy, szanujemy każde poczęte dziecko. Jeszcze to chcę mocno, bez względu jak zostało poczęte. Czy in vitro, czy chore, czy z przestępstwa. Każde życie dla nas jest bezcenne, ale musimy podzielić się tymi informacjami, które mamy. Bo to nie jest tak, że nawet to, daj Boże, zdrowo urodzone dziecko z in vitro jest już tym elementem super szczęścia w tej rodzinie. Ja mam przed sobą, nie będę cytował, ale omówię, świadectwo ze Stanów Zjednoczonych. Matka urodziła szczęśliwie, zdrową dziewczynkę. I czy jest szczęśliwa? Ta matka nie jest szczęśliwa, bo mówi, że nie może spokojnie żyć i nie wie, co zrobić, bo 8 innych zamrożonych dzieci z in vitro jest w lodówce i nie wie, co z nimi zrobić. To nie jest, proszę Państwa, wymysł teoretyczny pana inżyniera czy jakiegoś, prawda, radykalnego obrońca życia. Ja tutaj na antenie Radia Maria przytaczałem takie dramatyczne świadectwo z kolei ojca z Bielska-Białej w Polsce. Kiedy on wyszedł publicznie wobec 100 osób, powiedział, mam zdrową dziewczynkę też 3-letnią. I ta procedura zniszczyła nasze małżeństwo i nie dała nam szczęścia. Dziecko wspaniałe, ale my nie wiemy, co zrobić z tymi kilkoma naszymi dziećmi zamrożonymi w temperaturze minus 220 stopni. Powiedzieli to w telewizji publicznej, czy nie powiedzieli? Napisali to w tych potężnych gazetach? Nie napisali. Kłamią i manipulują. Proszę Państwa, profesor, przepraszam za dygresję, ale to jeszcze raz przypomnę, bośmy tutaj w tym głosie z Krakowa przywołali pana profesora Nowaka. powiedział święte, głęboko mądre słowa. Niewiele się zasadniczo w Polsce zmieni, jak się nie zmieni układ medialny. My mamy już wspaniałe przyczółki, mocne przyczółki. Telewizja Trwam, Radio Maryja, nasz dziennik, prawda, Gazeta Codzienna. Już te media zniszczyły ten monopol, straszliwy monopol postkomunistycznych i skrajnie liberalnych mediów. Ale to nie może być tak, że kochanej telewizji Trwam ogląda nawet, powiedzmy, niekiedy 10%. Musimy my starać się podnosić oglądalność telewizji Trwam, słuchalność Radia Maryja, bo tu jest prawda, tu jest dobro, tu jest polski interes, nie polski ogólnie, nasz. Twój i mój, bo z moich podatków jest, ma być opłacana śmiertelna procedura in vitro. Z moich podatków będą leczone te kalekie dzieci. Z moich podatków będą leczone te schorowane wskutek in vitro kobiety matki. Ja za to mam płacić i później tych pieniędzy brakuje na leczenie tych chorób, które są niejako niezawinione, bo są i będą. Ale my musimy mądrze tym gospodarować. Żeby mądrze gospodarować, to my musimy mieć prawdziwe informacje. A to póki co mamy w mediach katolickich i je promujmy na wszystkie możliwe sposoby.
No właśnie, panie doktorze, przypomina mi się w tym momencie to niedawne przecież, bo w pamięci jeszcze pozostające u wielu działanie związane z bezprawnym, jak się potem okazało, zwolnieniem z pełnienia obowiązków dyrektora szpitala Świętej Rodziny przez pana profesora Chazana. Zwolnienia dokonała pani Gronkiewicz-Walc. Bezprawnie już teraz wiadomo, bo prokuratura na ten temat się wypowiedziała, że nie będzie wszczynać żadnego śledztwa. Ale wtedy sobie uzmysłowiłem jeszcze jedno działanie związane z in vitro. Mianowicie to, że te dzieci już poczęte, które mogą wykazywać symptomy pewnych chorób, zostają później, jeszcze przed narodzeniem, poddane aborcji, temu zabiciu. I tylko dlatego, że tam w tym szpitalu profesor nie chciał do tego ręki przyłożyć, to wyszło na jaw, że coś takiego jest też robione, że ta procedura to nie tylko prowadzi do tego, że gdzieś tam odpowiednio do tych poczętych jest jeszcze też poczętych, ale zamrożonych dzieci, to jeszcze dodatkowo, jeśli nawet z tego poczęcia rozwija się człowiek i wykazuje symptomy pewnych chorób, które wykryją wcześniej badania USG, to wówczas poddaje się i uzasadnia się to tym właśnie nawet obecnie obowiązującą ustawą u nas w Polsce, tymi wyjątkami do zabicia. To jest dalszy element tej procedury, ale boję się, że długo nie będziemy mogli na ten temat rozmawiać, a chciałbym jeszcze o jednej sprawie, którą też i Sąd Najwyższy podkreślił w tej ustawie, mianowicie możliwość dopuszczana w tą ustawą takimi zapisami do adopcji, przejęcia dzieci poczętych w ten sposób przez pary homoseksualne.
No to już jest kolejny cios już nie tylko w życie, ale w rodzinę polską i no po prostu rzecz no wydawałoby się niewyobrażalna i niemożliwa w naszym społeczeństwie, które jest za życiem, szanuje godność człowieka generalnie i szanuje życie. To jest dla mnie kolejny dowód, powiem bardzo mocno, wyobcowania się aktualnej elity rządzącej. Ogromna część narodu jest za życiem, za ochroną życia od poczęcia. Ci, którzy jakoś zdobyli władzę, lekceważą i ekspertów, i społeczeństwo, i głos episkopatu, a oni wiedzą najlepiej. No jak wiedzą najlepiej? prawie kraj w ruinie, prawda? Pan prezydent w kampanii wyborczej, nie wiem, czy był bardzo zmęczony, powiedzmy, że był tylko zmęczony. Mówił o złotym wieku Polski. Prawda, mamy 3 miliony ludzi żyjących w skrajnym ubóstwie. 1 milion dzieci głodnych w szkołach po zwycięskiej wojnie w środku Europy. A polityk, przepraszam, mówi niedorzeczności, a media te mętnego nurtu to powtarzają i uśmiechają się, przedstawiając rzekome racje, prawda, polityków z Platformy czy z PZL-u. Kochani, opamiętajmy się, tu idzie bój o Polskę i o Kościół, ale powiem, o nasze rodziny. To zadłużenie, które oni wytworzyli i dalej tworzą, na przykład finansując in vitro. Nie spłacimy my, ja emeryt, moje dzieci, moje wnuki za tą błędną politykę, głęboko nieetyczną, będą cierpieć nasze wnuki. Tym ludziom trzeba już naprawdę podziękować.
Panie doktorze, żeby jednak nasi słuchacze byli pewni co do tego stwierdzenia o tym możliwości adoptowania dzieci poczętych przez pary homoseksualne, to przywołam tutaj w tej projekcie ustawy, właśnie teraz głosowanym, zmiany, które mają być wprowadzone w innych także dokumentach, między innymi wprowadzenie do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego artykułu 75.1, który tworzy możliwość uzyskania statusu prawnego ojca przez mężczyznę obcego względem poczętego in vitro dziecka. Wystarczy w tej sytuacji złożenie oświadczenia matki surogatki i mężczyzny, którego wskaże ona jako ojca. Rozwiązanie to kreuje prawne ojcostwo między osobami obcymi poza wszelką kontrolą. Nieważne już, czy rzeczywiście jest to ojciec, czy to DNA może wykazać. Nie. Ich oświadczenie wykazuje i mają już dziecko. A my mówimy, że trzeba by było zwalczać jakąś inną ustawę, a tu okrężną drogą wprowadzone. I tak to różnymi drogami, okrężnymi. Ci, no muszę powiedzieć, złoczyńcy działają na szkodę naszą, nas Polaków tutaj żyjących w ojczyźnie swojej w Polsce. Dlatego trzeba jeszcze raz nam zawołać do posłów głosujących, niezależnie od tego, w której oni są opcji. Niech się opamiętają. Proszę, głosujcie przeciwko rządowemu projektowi ustawy o tak zwanym leczeniu niepłodności. A tych, którzy będą głosować za tym i tym SLD-owskim, będziemy pamiętali, łatwiej zapamiętać, bo to już wkrótce będą wybory. Powinni Polacy głosujący pamiętać jako i katolicy, i etycznie chcący żyć w Polsce, nie tylko z tego powodu, że są katolikami, że tych ludzi do podejmowania decyzji o kształcie Polski nie można dopuścić. I takim pozytywnym akcentem, wezwaniem do opamiętania kończymy dzisiejszą audycję. Dziękuję panu doktorowi za to spotkanie. Przypomnę, że naszym gościem był pan doktor inżynier Antoni Zięba. No a was, drodzy przyjaciele, znowu za tydzień. O zwykłej porze myślę, że będą następne tematy, nawet nie wakacyjne. Szczęść Boże!